Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
A z nami już goście: Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zanim o eksporcie, proszę Panów, to najpierw inne twarde dane z innego, tym razem Ministerstwa Zdrowia. Odwrócenie tendencji w przyroście zakażeń koronawirusem staje się faktem. Trend jest dodatni, podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wskazał dzisiejszy wynik, dużo wcześniej podane dane, to ponad 5 tysięcy nowych zakażeń, to ponad 1000 większy ten wynik niż tydzień temu. Myślą Państwo, że za tydzień wracamy do obostrzeń i będzie koniec luzowania gospodarki?
Myślę, że to zbyt nerwowa reakcja pana
Marek
ministra,
Lewandowski.
Że to jest zbyt krótki okres, żeby wyciągać tak daleko idące wnioski.
Maciej Wośko?
Mam jednak wrażenie, że to jest pierwszy sygnał do tego, co nas czeka, czyli jednak wzrostu liczby zachorowań po poluzowaniu obostrzeń. Przypominam, że to luzowanie było od samego początku określane jako czasowe, próbne do sprawdzenia. No jak widzieliśmy w ostatni weekend w Zakopanem,
no właśnie,
chyba jednak potrzebujemy twardych obostrzeń, przepisów, które będą uniemożliwiały tego typu zachowania.
Ale to będziemy mogli dopiero stwierdzić za chwilę, czy to, co się wydarzyło w Zakopanem, ale też w paru innych miejscach w Polsce, przełoży się. Ten obecny wzrost, wydaje mi się, nie ma jeszcze powiązania z tymi wydarzeniami.
I na pewno nie ma, to nawet minister mówił, że nie ma. A co sobie państwo...
Może mieć powiązanie z pojawiającym się coraz częściej i wyraźniej wariantem brytyjskim wirusa, który jest, jak słyszymy, znacznie bardziej zaraźliwy niż ten COVID, który znaliśmy do tej pory.
Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że mniej szkodliwy. A tu pani redaktor zaczęła pytać, jakie wrażenie odnieśliśmy to.
No właśnie, co sobie państwo myślą, oglądając takie obrazki z Zakopanego?
Ja jestem głęboko zażenowany czymś takim. Tak jak byłem zażenowany tymi strajkami na ulicach wcześniejszymi w ramach strajku kobiet, tak samo jestem zażenowany tym, co tutaj widzę. Widać, że nie ma żadnego szacunku dla prawa, ale ono też się może brać stąd, że jest problem komunikacyjny między rządem, który wprowadza różne obostrzenia, dużą ilością nielogiczności w tych działaniach, i to powoduje, że tak troszeczkę przestajemy za tym nadążać, a też tym samym to szanować.
Bo ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia szacunku dla prawa czy przepisów, tylko po prostu brak rozsądku. Oczywiście można byłoby teraz przepytać psychologów, zwłaszcza psychologów społecznych, dlaczego ludzie się tak zachowują, i usłyszymy, że po tylu miesiącach lockdownu, obostrzeń, zakazów, gdzieś ta energia i potrzeba spotkania się uchodzi. Zresztą widzimy podobne obrazki z wielu innych miejsc w Europie, gdzie tylko te obostrzenia są luzowane. Natomiast mam wrażenie, że efektem tego może być, i z tego sobie ci ludzie nie zdają sprawy, powrót do obostrzeń i dalszy ciąg problemów wielu przedsiębiorców, wielu firm, branży turystycznej, branży hotelarskiej. Zgadzam się z panem Markiem, że rzeczywiście coraz głośniej, i chyba dociera to też do rządu, że ten element przekazywania informacji, odpowiedniego uzasadnienia wprowadzanych obostrzeń, jest problemem. I myślę, że tu nad tym część związana z komunikacją rządu z obywatelami musi jeszcze popracować mocno i szybko, bo musimy wreszcie sprawić, że wprowadzane przepisy, wprowadzane obostrzenia, to jak się zachowujemy, jak przemieszczamy się też, jak pracujemy, że uzasadnione będą obostrzenia i będą przede wszystkim jasne i zrozumiane przez obywateli. Tu mamy, mam wrażenie, cały czas kłopot.
Warto też odnotować przerażenie restauratorów, przedsiębiorców, którzy no boją się, że to, co się wydarzyło w Zakopanem, może znowu zamknąć ich biznesy. I to przerażenie widać było w licznych wypowiedziach.
No właśnie, a jeśli podskoczy liczba zakażeń właśnie w tych miejscowościach turystycznych, co jest zrozumiałe, skoro tam przyjechali ludzie i to tak gromadnie i się często nieodpowiedzialnie zachowywali, to znowuż branża turystyczna będzie miała spory problem. Nawet w sytuacji, gdy ten lockdown, jeśli wróci, nie obejmie całego kraju, tylko obejmie konkretne regiony, a Pomorze na przykład no, cały czas jest na podium niestety w liczbie zakażeń.
Oby nie.
Wracamy teraz. Proszę.
Nie wrócił. Nie, już.
Wracamy w takim razie do eksportu. Eksport minimalnie w ubiegłym roku spadł o 0,3%, ale za to zaskoczył wynikiem rekordowej nadwyżki, bo mamy 12 miliardów euro nadwyżki eksportowej za ubiegły rok. No i właśnie, jak to interpretować? Czy to dobra, czy zła wiadomość w sensie, że jednak ogólnie spadł, ale z drugiej strony mamy nadwyżkę?
W tym zestawieniu jest jedna niesamowicie ciekawa rzecz, bo liczby są takie, jakie są. Były takie inne przewidywania, jedne się sprawdziły, jedne nie. Ale jak spojrzymy na kategorie, co wzrosło w eksporcie i co wzrosło w imporcie, to mamy wręcz lustrzane odbicie. Te same rzeczy, czyli oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce, roślinne, napoje, żywność, zwierzęta. To, co eksportowaliśmy, to również to sprowadzaliśmy. I to jest, są dwie możliwości. Jeżeli dobrze rozumiem te dane, jeżeli dobrze je analizuję, to albo solidnie po kupiecku na nich zarabiamy, bo sprowadzamy z innych części i eksportujemy dalej, albo je przerabiamy, co byłoby jeszcze lepszym, a więc sprowadzamy mniej przetworzone produkty w tych kategoriach, a wysyłamy bardziej przetworzone. I jedna i druga informacja, jeśli byłaby prawdziwa, bo z tego raportu tak do końca to nie wynika, można tylko intuicyjnie próbować to wyjaśnić, byłaby bardzo dobrą informacją o stanie naszej gospodarki, o tym kierunku, w jakim się rozwijamy.
To jest dobra informacja o stanie naszej gospodarki, ale w sytuacji ostatniego roku, czyli roku z pandemią, roku z kryzysem covidowym, w każdej innej sytuacji tak duży wzrost eksportu mógłby jednak trochę niepokoić i no, ten bilans eksportowy zawsze jest takim języczkiem uwagi, w którą stronę zmierza gospodarka. Natomiast ja powiem tak, to jest dobra informacja, bardzo dobra informacja, jeśli chodzi o ten rok pandemiczny, bo to znaczy, że gospodarka, produkcja jest rozgrzana. Zresztą te dane, to są kolejne liczby, kolejne dane pokazujące, że no, gospodarka polska przechodzi przez kryzys covidowy dosyć bezpiecznie i dobrze. Tutaj ten wynik eksportu do Niemiec był zaskoczeniem, ponieważ no, jak wiemy, gospodarka niemiecka i lockdown w Niemczech budził pewne obawy. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że to jest kolejny też element, który niezwykle cieszy mnie poniekąd jako humanistę, a nie ekonomistę, kiedy prognozy i takie pohukiwania wielu ekspertów po raz kolejny się nie potwierdzają. Bo słyszeliśmy jakiś czas temu, że przedsiębiorcy nie będą podejmować inwestycji. To się okazało nieprawdą. Słyszeliśmy, że będą przedsiębiorstwa zagraniczne nie będą pojawiały się w Polsce, bo boją się sytuacji politycznej. To również okazało się nieprawdą. Teraz wszystkie składowe wyników ekonomicznych, wyników gospodarki również potwierdzają, że te no, prognozy dosyć pesymistyczne szczęśliwie się nie potwierdzają. Jest więc, myślę, z czego się cieszyć, bo wchodzimy w ten kolejny rok pandemii z bardzo dobrymi wynikami, co widzą też ekonomiści i w Europie, i na świecie. Te informacje wczorajsze dotyczące też bardzo dobrych wyników polskiej giełdy potwierdzają, że Polska jest obserwowana przez inwestorów na całym świecie i te wyniki widać też w rozmowach z przedsiębiorcami globalnymi, z firmami globalnymi, ale również z polskimi przedsiębiorcami. W zeszłym tygodniu miałem kilka takich rozmów z niewielkimi firmami, średnimi, małymi firmami i mówią, przebrnęliśmy, przebrniemy dalej.
Czyli widać z tego wszystkiego, że jest jednak szansa na wzrost gospodarczy, na wzrost PKB na koniec tego roku. Kwestia tylko, jak wysoki on będzie. Czy bliżej, czy ponad 4%, czy poniżej 4%. Zmieniamy troszkę temat. Duński Ørsted będzie partnerem PGE przy budowie i eksploatacji dwóch morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Ørsted za 657 milionów złotych obejmie nowe udziały w podwyższonym kapitale spółek Baltica 2 i Baltica 3. Finalizacja tej transakcji jest przewidziana na pierwszy kwartał tego roku. Firma przekaże PGE technologie offshore'owe, będzie dzielić się swoimi doświadczeniami i globalnymi możliwościami na polskim rynku. Panów zdaniem teraz budowa naszych morskich farm wiatrowych nabierze tempa?
Przede wszystkim to jest Unia Europejska, jaka mi się marzy i jaka powinna być. A więc obszar takiej swobodnej współpracy, pozwalającej na łączenie, synergię. Jeżeli mamy konkurować z takimi potentatami jak Chiny, Stany Zjednoczone, to Unia Europejska ma wszelkie możliwości ma do takiej współpracy. I ten przykład, o którym pani redaktor mówi, może być takim właśnie przykładem, też nawet wzorcowym dla wielu innych. Dlatego, że po pierwsze dzięki tej konsolidacji, która się dzieje w tej chwili wokół Orlenu, ona postępuje, dzięki łączeniu wielkich koncernów mamy możliwości na partnerskich zasadach współpracować z takimi potentatami jak Duńczycy. To jest jedno. Drugie, mamy dostęp do ich know-how, mamy dostęp do ich technologii, jeżeli oczywiście, bo to jest na razie wstępna umowa, ale wygląda na to, że zostanie sfinalizowana. I dzięki temu można stworzyć coś dużo, dużo większego niż zrobilibyśmy sami, zrobiliby to Polacy albo zrobiliby to sami Duńczycy. Więc to jest właśnie taka Unia, taka wspólnota węgla i stali, przestrzeń swobody, wolności gospodarczej, która korzysta z takich właśnie możliwości i będę bardzo kibicował, aby to przedsięwzięcie zakończyło się z sukcesem i to będzie też wielki krok w tym Zielonym Ładzie, bo stan naszej energetyki, nawet węglowej, on i tak jest w tej chwili dramatyczny. Wiele naszych bloków konwencjonalnych wymaga rewitalizacji. I tak będzie się wiązało to z gigantycznymi pieniędzmi. Może to jest kierunek, żeby właśnie zamiast inwestować w niektóre obszary, rozwijać właśnie tego typu energetykę.
A ja tylko przypomnę, że koszty sektora morskiej energetyki wiatrowej w ciągu ostatnich 10 lat spadły o 70%, więc to jest ważny argument.
Fotowoltaika też bardzo zwiększyła swoją wydajność przy dużym spadku ceny i też będzie bardzo rozwojowym segmentem.
Mhm. Przy równoczesnym wzroście ceny emisji CO2, wzroście ceny skokowym, no to jest oczywiście element pewnej polityki energetycznej i Zielonego Ładu, który myślę nie raz jeszcze zagości w naszych rozmowach i w audycji, bo to jest rzecz na najbliższych kilka lat, właściwie kilka dziesięcioleci, która będzie nas zajmować. To, co ważne moim zdaniem w tej spółce tworzonej przez Polską Grupę Energetyczną i duński Ørsted, to pewna zmiana sposobu współpracy. Zakładam, że pewnie jeszcze dobrych kilka lat temu mielibyśmy sytuację taką, że oto duński Ørsted dostaje teren na polskim wybrzeżu, na którym ma prawo i wszyscy się bardzo byśmy tym pasjonowali, że oto Duńczycy będą budowali farmę wiatrową na polskim wybrzeżu, ale pewnie należałaby wtedy do Duńczyków.
Dzisiaj a my ewentualnie z dzierżaw byśmy zarabiali.
Dokładnie, a dzisiaj sytuacja jest inna. To Polska Grupa Energetyczna wspólnie z Duńczykami, którzy mają know-how, mają wiedzę, bo ten problem polskie firmy energetyczne zgłaszały już od kilku lat, że nie mamy w Polsce wyspecjalizowanych firm posiadających wiedzę i technologię dotyczącą budowy farm wiatrowych, Tutaj tworzona jest spółka, w której Duńczycy są współwłaścicielem, w związku z tym zależeć im będzie na tym, żeby firma przynosiła zyski, przynosiła dochody. Drugim współwłaścicielem jest Polska Grupa Energetyczna. Ten model wydaje mi się niezwykle ciekawy i ważny ze względu na właśnie zmianę pewnego sposobu rozmowy z inwestorami z całej Europy, ale również ze świata. Z pewnością odnawialne źródła energii to będzie temat istotny. Widzimy, co się dzieje, co zostało zapisane w polityce energetycznej Polski do 2040 roku, ale też zapowiedzi IPG i innych koncernów energetycznych dotyczących dużych, potężnych inwestycji w odnawialne źródła energii w najbliższym dziesięcioleciu. Także to pierwsze takie dobre sygnały, kiedy plany zmieniają się w prawdziwą realizację.
W przypadku tej spółki, tej współpracy musimy pamiętać jeszcze o wodorze. Warto się wsłuchiwać, bo my tak jesteśmy zasypywani informacjami takimi trochę polityczno-celebryckimi, kto gdzie od kogo odszedł, kto z kim próbuje zawiązać koalicję. Tymczasem dzieją się rzeczy niezwykle ciekawe. Warto słuchać pana prezesa.
I to na Pomorzu u nas, na Pomorzu. A propos wodoru.
Ale też trzeba słuchać prezesa Obajtka, który budując tę wielką grupę, to wielkie konsorcjum, zapowiada, że będą bardzo mocno inwestować w wodór. I ta skala, efekt skali, który grupa Orlen będzie chciała osiągnąć, daje właśnie takie możliwości finansowe daleko idących inwestycji. I proszę zobaczyć, pojawiają się partnerzy, którzy będą chcieli z nami współpracować, bo raz, że jesteśmy coraz lepszą, stabilniejszą gospodarką, a dwa, dajemy gwarancję pewności, perspektywy takiej długoletniej i to jest rzecz fantastyczna. A jeszcze jedna drobna rzecz dotycząca tego Zielonego Ładu. W tej strategii rządowej w ramach Zielonego Ładu jest też węgiel. Nie zapominajmy o tym. Węgiel ciągle będzie miał bardzo istotne miejsce, ale będzie to zielony węgiel, dlatego że są przewidziane daleko idące inwestycje, bo są różne technologie powodujące, że węgiel może być bardzo czystym paliwem, różnego odgazowywania, zagazowywania. Tych technologii jest kilka, które są w Polsce bardzo dobrze znane i na świecie bardzo rozwinięte. A więc ze spokojem należy podchodzić do tego całego, bo zawsze taki kryzys energetyczny, a polska energetyka naprawdę bardzo źle stoi, jest też ogromną szansą na rozwój. Te środki, te możliwości, które są tworzone, one mogą w perspektywie dać naprawdę dużo lepszy efekt. Trochę jesteśmy tym przymuszeni właśnie, a tak jak to w szachach jest stara zasada, że przeciwnik musi chcieć się bronić, tak my musimy chcieć się rozwijać i patrzę dosyć optymistycznie na przyszłość i energetyki, i sektora górnictwa węgla polskiego, bo z tego bogactwa też nie wolno nam tak lekko rezygnować.
No właśnie, to kolejny krok w stronę naszej niezależności energetycznej. Pierwsza farma powinna ruszyć już w 2026 roku, powinna produkować energię.
Z pewnością tak i to by w stronę po pierwsze niezależności energetycznej, po drugie też sytuacji, w której ten system wymiany, sprzedaży, udostępniania też energii sąsiadom być może zacznie biec w kierunku również zachodnim choćby. Tu mówię o Szynie Bałtyckiej i tym projekcie, który jest niezwykle ciekawy, bo pozwoli połączyć rzeczywiście wszystkie farmy wiatrowe na wybrzeżu Bałtyku w jeden wspólny system dostarczania i produkowania energii. Także jak najbardziej tak. Tu jeśli mówiliśmy o polskiej polityce energetycznej, to warto jeszcze zwrócić uwagę na
ostatnie zdanie,
to, że pojawiają się tam elektrownie jądrowe i być może to jest też ten moment, kiedy do 2050 roku zmienimy trochę ten system dostarczania, produkowania energii w Polsce.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.